Szanowni Państwo, rozmawialiśmy sobie już, znaczy zrobiliśmy taki galop skrótowo-sprintowy ostatnio na temat modlitwy w wieku XIX. I tak jak ja mówiłam wtedy, wiek XIX to jest taki wiek, można powiedzieć, uprzywilejowany do rozwoju modlitwy. To zdanie jest bardzo złośliwe, bo ono wynika z tego, że było bardzo źle. To znaczy, ja naprawdę nie uważam, że musi być źle, żeby było dobrze, ale XIX wiek tak właśnie wygląda. To znaczy, że ponieważ jest bardzo mało duchownych, część jest na Syberii, jak święty Rafał Kalinowski, część jest we Francji, tak jak Zmartwychwstańcy, część jest we Włoszech, część jest pod Brzozą, część jest w 10. pawilonie Cytadeli. Więc jakby mniej też kościołów, seminaria duchowne pozamykane, no generalnie jest źle. I w związku z tym jakby można powiedzieć, że te środki, które są dostępne, stają się bardzo ważne. Nie wiem, czy rozumiemy. To jest troszeczkę tak, jak macie Wigilię i jest aż 12 potraw, przy czym wszystkie są bez mięsa na przykład. Tak? I wtedy macie bogactwo tych potraw. I jest takie, przynajmniej ja przeżyłam takie zgorszenie, zdumienie, jak zaproponowano mi w Niemczech w ramach Wigilii bardzo dobre pieczenie i parówki, tak? I nie umiałam wytłumaczyć, dlaczego ma być mniej, żeby było bardziej świątecznie. Więc można powiedzieć, że tutaj w wieku XIX modlitwa myślna, to co mówiliśmy sobie, staje się no, takim kołem ratunkowym, tak? Światłem na ścieżce, filarem mostu. I stąd mówiłam Państwu o różnych postaciach. Nie uległam pokusie mówienia o wszystkich, to dlatego, że mam cały opracowany ten wiek XIX z przyjemnością i dałoby się mówić o każdej osobie długo, ale mamy sytuację, w której wyobraźcie sobie, że nie macie dostępu do książek, mam na myśli drukowane, nie macie dostępu do adoracji, w sensie wystawienia Najświętszego Sakramentu, msza jest raz dziennie, to bardzo dobrze, jeżeli w ogóle jest w okolicy. I jakby jakoś trzeba się ratować. I mamy wtedy sporo postaci, które stwierdzają, że tym kołem ratunkowym, tą pomocą, tym światłem, tym mostem, tą podłogą, która się nie zachwieje, będzie modlitwa. I tak jak sobie mówiliśmy, pokazywałam różne postacie, które zaczynają, to jest bardzo ciekawe, bo oni się wzajemnie czasami może troszeczkę znają, ale generalnie się nie znają, zaczynają bardzo dużo mówić o modlitwie, która jest jakby ze mną i we mnie. Czyli jakby nie jest to, przepraszam za taki spoiler, event na stadionie, gdzie wszyscy się spotykają i niesie nas atmosfera, tylko jest to indywidualne, można powiedzieć, spotkanie z Bogiem. No, jakby było przed tabernakulum, byłoby idealnie, ale bardzo często tego dostępu też nie ma. W związku z tym, że są te trudności, ta modlitwa będzie tym najważniejszą podstawą, najważniejszym fundamentem do budowania całego domu codzienności duchowej. I tutaj się w związku z tym pojawia takie bardzo pokorne spojrzenie na modlitwę, która jest drogą. Bo Państwo doskonale wiedzą, że do drogi trzeba się przygotować. Nie mówimy tutaj, tu znowu taki trochę spoiler, o nagłym, obezwładniającym nas uczuciu, tylko mówimy o przygotowaniu do drogi. Trzeba się zastanowić, jak tą drogę przejdziemy. Trzeba założyć kierunek. Państwo wiedzą, że nie zawsze najprostsza droga jest najszybsza. I trzeba zastanowić się nad stacjami, etapami drogi. Co to znaczy? To znaczy, że XIX wiek jest świadom, że modlitwa wymaga wysiłku. Tak? Nie oczekują, znaczy bardzo miło, jak będzie natchnienie wlane i tak dalej, ale nie oczekują tego, zakładają, że modlitwa jest to pewien wysiłek, jest to pewien, jak to powiedzieć, proces, tak? Pielgrzymka, może to jest już przereklamowane zdanie, ale jeśli myślimy o pielgrzymce, którą trzeba troszeczkę przygotować, trzeba mieć pojęcie na temat miejsca, języka, przygotowania może butów, może wody, to znaczy, że właśnie to jest przygotowanie do modlitwy. Ośmielam się powiedzieć, takie nastawienie trochę rzemieślnicze. Tak? Dlaczego? No dlatego, że jestem człowiekiem, a ludzie generalnie w drodze potrzebują przygotowania. I tutaj też założenie, takie dosyć oczywiste, jeśli myśli o modlitwie, jako drodze potrzebny jest nam przewodnik, tak? Czyli nie założenie, że ja wszystko i tu jestem online do Pana Boga, no bo online wtedy nie było, ale były objawienia prywatne, ale założenie, że dobrze, żeby był jakiś przewodnik, tak? Czasami to jest osoba, która spowiada kierownictwo duchowe, czasami jest to jakaś osoba obok. Na przykład dla błogosławionej Angeli Truszkowskiej, założycielki Felicjanek, taką przewodniczką była jej nauczycielka. One pojechały, panna Truszkowska miała gruźlicę, mnóstwo innych osłabienia, płuca osłabień. W związku z tym pojechała z nauczycielką w góry. No i sobie wyobrażacie wychowanie młodej panny w górach, gdzie panna jest nauczycielką, która ma zwyczaj codziennej mszy świętej i codziennej modlitwy, a przy okazji ją uczy mnóstwa przedmiotów. Czyli zobaczmy, traktowano przygotowanie do modlitwy jako, jak to nazwać, no podobnie jak pisać, czytać powinien uczyć ktoś, modlitwy też dobrze, żeby uczył ktoś, tak? I tu niekoniecznie trzeba myśleć o psychologii, psychoanalizie i tych wszystkich rzeczach, tylko po prostu o takich bardzo pokornie rozumianych etapach i formach, tak? Mnie się to szczególnie rzuca w oczy, jeżeli czytam współczesne książki o modlitwie. Bardzo dużo w tych współczesnych książkach o modlitwie jest takiej hiperbolizacji, tak? Prawdziwa modlitwa to jest to, modlitwa nie będzie prawdziwa, jeśli nie to. No i jak potem się czyta te XIX-wieczne porady, to tak aż dziwne, że tylu świętych powstało bez tej późniejszej wiedzy, tak? Pojawiają się podręczniki do modlitwy. Niektóre są pisane w sposób trudny do przyjęcia, niektóre są pisane w sposób taki, można powiedzieć, trochę no ryzykowny, ale generalnie jest założenie, że tak jak no, pewnych kwestii się nie nauczymy bez kogoś, kto nam pokazuje, no, na przykład kwestia mechaniki, czy naprawy, czy szydełkowania, no dobrze byłoby zobaczyć, jak to jest. Same opisy nauki szydełkowania niekoniecznie. Czyli założenie, że nawet niedoskonały przewodnik mi pomoże, tak? Troszkę tak jak w drodze, no idę, pytam się, czy skręcić w lewo, czy w prawo i nie musi stać przede mną ideał, żeby powiedzieć mi, czy w lewo, czy w prawo. Ja Państwu tu chciałam zaproponować, a jeszcze jedna rzecz, myśmy jesteśmy nauczeni, że mamy co chwilę nowe wiadomości, tak? Nieustające nowe wiadomości, co 5 minut nowe wiadomości, co 5 dni. Nie było wtedy takiego przepływu wiadomości. Ani nie było to możliwe, ani nie było to cenione. Czyli pewne mądrości czy doświadczenia przepisywano, podawano dalej. I takim, można powiedzieć, no w pozytywnym sensie dziedzicem tych różnych nauk będzie osoba, którą myślę, że Państwu jest trochę znana. To jedna z tych osób, które znamy, XIX wiek obfituje w takich wcześniejsze też, tak zwani spowiednicy świętych, jeśli Państwo kojarzą takie osoby. No, takim mistrzem na przykład był, na pewno tu już mówił ojciec Ciak, święty Jan z Avila. To jest osoba słabo może znana, natomiast jeśli Państwo popatrzą sobie na najważniejszych, jeśli tak się wolno w ogóle wyrazić, najbardziej znanych świętych hiszpańskich, to właściwie on większość spowiadał. No i w tym momencie jakby pytamy, tak, kto was prowadził, właśnie ta osoba, też osobami takimi w Polsce byli, już mówiłam w poprzednich zajęciach, ojciec Prokop Leszczyński, mistrz też i nauczyciel modlitwy, natomiast ja Państwu chcę zaproponować zerknięcie na księdza Józefa Andrasza, jezuitę. Przypuszczam, że kojarzycie go ze świętą Faustyną, ale może też kojarzycie go z Anielą Salawą. Może też go kojarzycie na przykład z Marią Klemensją Staszewską, Urszulanką, to jest męczennica. Różne osoby mniej lub bardziej znane on spowiadał i też jakby zachęcał i kierował, tak? I wtedy pojawia się coraz bardziej rozróżnienie, tak? My mówimy o rozmyślaniu. Z czasem się uważa rozmyślanie też za taką modlitwę, można powiedzieć, nad prawdą wiary, nad obrazem. To jest ta klasyka, o której mówiłam ostatnio. Również nad jakąś, tak, czy liturgicznie przedstawioną prawdą wiary. Natomiast tutaj nastawienie jest też na to, że modlitwa myślna oznacza świadome trwanie przed Panem Bogiem. Z tym słowem świadomie ja bym się niekoniecznie upierała w tym sensie, że czasami możemy nawet po prostu, no czasami myślimy o czymś podświadomie, prawda? Tak po prostu nam jakoś to wychodzi. Ale generalnie chodzi o decyzję, tak? O decyzję. I w tym momencie to słowo świadomie jest o tyle ważne, że czasami pojawiają się, jak wiadomo, różne rozproszenia, różne jakieś takie, no, ataki emocjonalne z zewnątrz, wewnątrz, coś nam się nasuwa, ale w tym momencie chodzi o to, że jednak ja decyduję się. I ta decyzja, ta decyzyjność będzie tutaj bardzo, bardzo ważna. To chyba najważniejsze słowo tego naszego tutaj pierwszego spotkania, czyli założenie, że ja chcę. Z uczuciami ma to też czasami luźny związek, tak? Ale ta wola jest ważniejsza. I tu znowu robiąc spoiler do końca XX wieku, aż tak bardzo nie upierano się, że emocje mają aż takie znaczenie. Nie wiem, czy rozumiemy. Czyli jakby poziom emocjonalności na modlitwie niekoniecznie świadczy o tym, że modlitwa jest udana. To nie bardzo miło, jak mamy fajne emocje. Mam nadzieję, że Państwo mnie lubią. Ale to nie znaczy, że mój wykład będzie dobry. Tak? To nie znaczy, że jeśli nam się podoba ktoś, coś lub miejsce, że ta modlitwa jest lepsza. I to czasami to jest skorelowane, jak najbardziej super, tak? Ale to nie jest tak, że emocjonalnie taka miła, ciepła, fajna, tak, no, chwila na modlitwie, to jest bardzo taka modlitwa zbliżająca do Boga. Może tak być i nie musi tak być. Porównanie bardzo bezczelne. Myślę, że nigdy się nie pokłóciliście albo bardzo rzadko w sklepie, jak kupujecie drogi towar. Na pewno wtedy jest bardzo miła atmosfera. W domu we wspólnocie nie zawsze jest tak miło. Ale, tak? Więc jakby to emocjonalność nie jest przeceniana w XIX wieku, powiedziałabym, tak? Mają mniejsze zaufanie do swoich emocji. Nie jest to takie istotne. Nie jest to takie istotne. Nie jest emocja moja dowodem na... Właściwie no, nie jest dowodem. Tak, nie jest dowodem. I bardzo istotna kwestia też w wieku XIX i też początek XX. Państwo kojarzą, że wiek XIX się kończy albo w 1914, albo w 1918, tak dyskutują historycy. W sensie, że ta epoka jest mentalnie, kulturowo dopiero się z I wojną światową tak rozpada. Czyli tak można powiedzieć, że to założenie woli, wysiłku i starania, tak? Bardzo dobrze, że wchodzimy na to emocje, ale można powiedzieć, no żeby wejść na szczyt i patrzeć na piękny widok z góry, jednak trzeba będzie trochę się potrudzić, tak? I nie ma założenia, że jak nas wniosą na lektyce, będziemy mieli te same doznania. Wracamy do naszego księdza Józefa Andrasza. On pisał różne, no przede wszystkim się realizował jako spowiednik. To jest ta tajemnica osób, które nie zostawiają bardzo wielu listów czy książek, tylko przede wszystkim się realizują właśnie w tym kontakcie. I tu mamy bardzo świetne porównanie. Mamy za mało czasu, żeby rozważyć, jak bardzo jest to porównanie biblijne, jak bardzo jest ono tutaj klasyczne, jak to jest świetnie... można powiedzieć, w tradycji osadzone. On tutaj porównuje, Państwo znają takie określenie, wy jesteście świątynią, tak? Czyli w tym momencie jakby tą świątynią Bożą, pisze ksiądz Józef Andrasz, jest dusza chrześcijanina. Teraz kto buduje tą świątynię? No i Bóg, i człowiek. To jest bardzo katolickie i prawosławne ujęcie. Protestanci powiedzieliby wam, że wszystko tak, sola gratia i tak dalej. No, jak tak się popatrzy na ich pisma, to już może niekoniecznie to aż tak wychodzi. Ale tu macie bardzo mocny nacisk na to. Wszechmocny Bóg, ale też ludzie muszą te cegły, te kamienie układać, tak? I teraz narzędziami są łaska ze strony Boga. W katolickiej teologii o łasce nie wątpimy. I modlitwa ze strony człowieka. No i z tym to już będzie tak różnie. Tak? I tutaj bardzo jest ciekawe, porównuje ksiądz Andrasz osoby takie, które już w ogóle żyją w grzechu ciężkim, do kościoła nie zaglądają, modlitwy nie i tak dalej, pisma nie. Mówi o nich, one są jak rozwalone świątynie. Tak? Taka ruina świątyni. To jest bardzo też katolickie porównanie. To nie jest kompletna demolka, jak powiedzieliby protestanci, że nic, tylko jest to świątynia rozwalona, czyli jest jeszcze tak ten obraz, ślad, że to jest świątynia, ale trzeba to wszystko poreparować, co oczywiście jest możliwe. I mówi tutaj ksiądz Andrasz, że niekiedy człowiek, który się no nie jest tą rozwaloną świątynią, tak? Chodzi do kościoła, sakramenty i tak dalej, stara się oczywiście, ale mówi, w tej świątyni duszy modlącej się taki chłód przenikliwy, taka pustka myśli, uczuć, taka ich bezbarwność i bezsilność, nuda czasem wyziera. To jest bardzo ciekawe określenie. Nuda czasem wyziera. Zakładano, że jeśli jest dobry kontakt z kimś, przyjaźń, miłość, to nie ma nudy. Tak? Człowiek się cieszy, że widzi kogoś, kogo no chociaż bardzo lubi. Więc jakby tutaj jest pytanie o tą relacyjność do Boga. Mimo woli pytamy, czy doprawdy tak wygląda dusza katolicka w swym najbliższym stosunku do Stwórcy? Jakże ona dziwnie przypomina zapadły, opuszczony kosiułek, smutno, martwo, nie ma oprócz sprzętów nic, co by pociągało około, rozweselało serce i duszę. I zobaczmy, mówiłam o tym, że tych emocji nie są tutaj najważniejsze, ale jednocześnie widać tutaj odwołanie się do takiego bardzo klasycznego przykładu. Żeby było w jakiejś przestrzeni, domu, miło, trzeba o to dbać. Tak? I tutaj prowadzi nas ksiądz Andrasz do takiego no, przeciwstawienia, takiej antytezy, że umiemy tworzyć materialne, wspaniałe świątynie, no jest pięknie, tak? Zdarza się, że ludzie niewierzący chodzą do kościołów zobaczyć piękne wnętrze, obrazy, koncert. A jednocześnie ta świątynia katolickiej duszy, czyli taka, która jest w każdym tutaj, powinna być właśnie bardzo piękna. Czy dlatego, że brak materiału, którego mogłaby wznieść przybytek dla Panu? Bynajmniej, gdyż do jej rozporządzenia świat stoi niemniej bogaty i piękny. Świat myśli, woli i uczuć. I ta kolejność jest do zapamiętania, tak? Myśli, woli i uczuć. Ten świat, w którym Bóg się nieskończenie więcej kocha niż w przepychu świata materialnego. No i tu możemy powiedzieć coś, co wszystkim jest znane, że przede wszystkim tą świątynią jest dusza i o wyposażenie tej świątyni trzeba dbać, tak? O, można powiedzieć tak bardzo zwyczajnie, tak jak no, się dba o zamiatanie czy układanie, czy to tak samo trzeba o swojej świątyni dbać. Czyli zobaczmy, że mamy z góry założenie, że modlitwa wymaga wysiłku. Tak? To będzie wymagało wysiłku i to wcale nie jest powiedzenie, że mi modlitwa nie wychodzi. No, sprzątanie też nam nie wychodzi pewnie czasami, nie? Ale sprzątamy, tak? Albo gotujemy, albo coś robimy. Więc tutaj mamy bardzo mocne założenie, że owszem, wybudowanie pięknego kościoła jest bardzo trudne, ale tak naprawdę o wiele ważniejsze będzie tworzenie własnej świątyni i tym budulcem będzie modlitwa. Tak? No i tutaj ksiądz Andrasz uprawia krytykę, którą na pewno wszyscy bardzo dobrze znają. Zakradło się do wielu serc i umysłów dziwne przekonanie, że modlitwa to odmawianie pacierzy, litanii i innych formuł ustnych. To jest jeden punkt, ale drugi wydaje mi się jeszcze ważniejszy, że modlitwa to tylko prośba. Tak, to jest tylko prośba. I teraz proszę Was, jeżeli sobie spojrzymy tutaj na Magnifikat, i jeżeli się zgodzimy z tym, co mówi bardzo wielu świętych mistyków, teologów i papieży, łącznie z Janem Pawłem II, no to jest to modlitwa, która najlepiej pokazuje ducha Maryi, a jednocześnie modlitwa, w której są bardzo różne uczucia i tak dalej, ale nie ma jednej prośby, tak? No to nie znaczy, że nie należy prosić. Ale, mówi ksiądz Andrasz, że to błaganie, wyciąganie ustawiczne rąk po to, czego nam nie dostaje, to też jest modlitwa, on nie neguje, ale to nie cała. I mamy tutaj bardzo ciekawe, można powiedzieć, zastrzeżenie. Tak, on się zgadza ze świętym Augustynem, że jesteśmy nędzarzami, żebrakami, zresztą Luther też to powtarzał, i że ta modlitwa o zbawienie, ale w tym momencie mówi, mamy też w nas się pojawia takie troszeczkę, no klasyczna, można powiedzieć, reakcja, tak? Jeżeli o coś prosiłam i się udało, to znaczy, że modlitwa była udana, a jeżeli prosiłam i się nie udało, to była nieudana, tak? I daremna. I wiele ludzi tak czasami myśli, tak? Modliłam się i nie zostałam wysłuchany. Czyli zobaczmy, że wtedy modlitwa się staje troszeczkę taką relacją jak z moim laptopem. Ja stukam, a ta prezentacja się nie otwiera, słuchajcie, czyli komputery, mamy złą relację z tym komputerem, tak? Proszę? Tak, po prostu ja tutaj, no, można powiedzieć, że jest to relacja ze sprzedawcą w sklepie, z konduktorem. No to jest relacja, w której ja chcę coś otrzymać. Otrzymałam, się udało, nie otrzymałam, się nie udało. Ksiądz Andrasz na luzie stwierdza, że tak demoralizujące są już często niektóre książki do nabożeństwa. Tak? O co prosimy, za kogo się modlimy, co chcemy. On to wręcz nazywa, mogą takie książki wyrobić pewną egoistyczną żebranina jako jedyny objaw stosunku do Boga. I on tutaj bardzo ciekawie, zamiast wchodzić na wyższe rejony, mówi o tym, że tak, w tradycji Kościoła modlitwa to nie jest tylko pokorna żebranina, nie tylko odmawianie ustnych formuł i nie tylko wysilanie się, bo Bóg wreszcie zrobił to, czego my chcemy, żeby swoją wolę przystosował do naszej, ale pokazuje nam modlitwę na relacjach ludzkich. To jest bardzo ciekawe, bo najczęściej się mówi o modlitwie w kierunku takich, no szczególnie te dwudziestowieczne koncepcje takie są wciągane na tereny buddyjsko, zen, jakieś tam różne wzniosłe. Natomiast ksiądz Andrasz, można powiedzieć, odwołuje się do naszych relacji osobistych. Tak? Czyli nie proponuję, żebyśmy wchodzili na coraz wyższe rejony, ale spojrzeli sobie na nasze najbliższe relacje. I mówi tak. Modlitwa to naprzód obcowanie z Bogiem podobne do tego, jakie bywa między sługą a Panem, uczniem a mistrzem, dzieckiem a jego rodzicami, przyjacielem a przyjacielem, a nawet tak, jak zachodzi między oblubieńcem a oblubienicą. Zobaczmy, że mamy tutaj bardzo różne odcienie relacji. Uczeń, mistrz, to jest chyba jasne. Sługa, pan, tak, to już w ogóle raczej sługa patrzy, co pan sobie życzy. Uczeń będzie chciał się od mistrza czegoś nauczyć, upodobnić, tak? To jest to słynne pytanie duchowości maryjnej XIX-wiecznej, czy jestem do Maryi podobny, tak? Zaczynają wtedy różne mistyczki używać takich wyrażeń, że one chcą być naśladowniczkami Maryi, tak? Czy naśladownicami, to różne wyrazy są używane. Czy iść jej śladami, tak? Czyli dokładnie tak jak ona. Dzieckiem a rodzicami. Dziecko, które oczywiście zakładamy, że ma fajną relację z rodzicami, tu obojgiem. Przyjacielem a przyjacielem. Oczywiście nawiązanie do Abrahama i oblubieniec, oblubienica też nam znane. I tu zauważa ksiądz Andrasz, modlitwa myślna nie może się koncentrować na prośbie po prostu dlatego, że nie takie są relacje między tymi osobami. Bardzo ciekawe rozróżnienie. Wzajemne oddziaływanie na siebie, udzielanie sobie myśli, poglądów i wzajemnych przysług. Czyli zobaczmy, że tutaj on bardzo delikatnie zaznacza, że taka modlitwa myślna związana na co dzień z obecnością Bożą nie oznacza, że nie będziemy prosić, tylko że nie to jest najważniejsze. Nie na tym polega relacja. I podaje nam przykłady. Czy pierwszorzędne stanowisko nie mają w tych stosunkach, no właśnie rodzic, dziecko, przyjaciele czy oblubieńcy, szacunku, czci, podziwu, uwielbienia częstokroć, czasem zdumienia, wzajemnego zaufania, oddania się i uległości. I uczucia miłości w przebogatej skali, od prostej życzliwości, najserdeczniejszej, najgorętszej miłości między dzieckiem, matką, przyjacielem, przyjacielem, a przyjacielem, oblubieńcem, oblubienicą. Popatrzmy tutaj, jak on zachęca wyraźnie do tego, no, że oczywiście jesteśmy w tej relacji pierwotnej, tak, przepraszamy, prosimy, ale pokazuje, że jest bardzo nieskończona przestrzeń relacji z Bogiem, którą my możemy wchodzić, która może się rozwijać, która może się czasami przekształcać. Każda z tych relacji, która tu jest pokazana, ulega rozwojowi. Dziecko i matka też są w bardzo wielu relacjach, to już chyba na jednym zajęciach mówiłam. Przyjaciel i przyjaciel też się może na różne sposoby relacja rozwija i pogłębia. To samo oblubieniec i oblubienica, czyli założenie, że wchodzimy w relację dynamiczną. Modlitwa myślna pozwala nam być w relację dynamiczną. Oczywiście rzeczą bardzo, bardzo dobrą, absolutnie świetną jest zobowiązanie się do codziennej modlitwy, na przykład litanie czy różaniec, naprawiasz, to w ogóle jest super, ale niezależnie od tego zachęta do wejścia w taką relację, można powiedzieć, nie tylko w czasie tej modlitwy, ale w takiej zwyczajności, codzienności. Oto jakie bogactwo, różnorodność życia potrafi dusza ujawnić, stykając się z istotami równie ograniczonymi jak ona sama. No to już tak trochę lekką kpinę słyszymy, tak? Czyli zobaczmy, wchodzimy z naszymi znajomymi, sąsiadami, przyjaciółmi, ulubionymi jakimiś postaciami naszego życia. Wchodzimy w bardzo głębokie, zróżnicowane relacje, poznajemy je, wchodzimy w ich głębie, uczymy się ich, a Boga zminimalizowano często do tego, że prosimy i coś chcemy załatwić. No chcemy załatwić, no wiadomo, że chcemy załatwić, ale poza tym, żeby jednak wejść w tą bliższą, głębszą, wielostopniową relację. Czyż wobec tego za wiele powiemy, że całe to bogactwo życia tylko jest spotęgowane, uszlachetnione, winna dusza wnieść swoje postępowanie z Bogiem? Fascynujący przykład. Przy więzi z przyjaciółmi czy rodzicami zakładamy, że mamy dobre, bo jak nie, to nie, nie, nie. Ale więzi z bliskimi nam osobami mamy przenieść na Boga, oczekując jeszcze więcej. To jest taka klasyka, powiedziałabym, tego stulecia, że zaczynamy od podłogi tej tu i wchodzimy wyżej. Nie od góry, tylko tak, można powiedzieć, przepraszam za bardzo brzydkie wyrażenia, o takiej duchowości antropotypicznej, mariologii antropotypicznej, tak, chrystologii antropotypicznej, czyli patrzymy na ludzi i od Boga wiemy, że możemy oczekiwać jeszcze więcej. No, było pytanie retoryczne, teraz można zaprzeczyć. Bynajmniej, rzecz by można, że ramy modlitwy ustnej za ciasne, by się ono w nich swobodnie pomieścić, rozwinąć zdołało. Ksiądz Andrasz tu nie krytykuje modlitwy ustnej. Bywają sytuacje, w których jesteśmy już tak po... że modlitwa ustna nam ratuje życie, bo idziemy za tymi słowami i nie rozjeżdżamy się w tych emocjach. Ale tak jak mówiliśmy, ona jest jedną z tych ścieżek, tak? Potrzeba tu modlitwy myślnej. Dopiero w modlitwie myślnej, czyli na rozmyślaniu, nasze przestawanie istotą najwyższą otrzymuje pełniejszą, doskonalszą formę. To był mały teoretyczny wstępik. Teraz sobie zrobimy mały, można powiedzieć, przykładzik. Gdzie taka modlitwa myślna zalecali mistrzowie, mistrzynie modlitwy myślnej, gdzie najlepiej uprawiać? No, taki ideał totalny, luksus totalny, to jest przed Najświętszym Sakramentem. Przypominam, że bez wystawienia to było normalne. Wystawienie było naprawdę rzadko wtedy. Ale to jest luksus mało dostępny, tak? Dlatego, że zarówno wtedy kościoły, tak, no nie zawsze można powiedzieć górnolotnie były otwarte. W bardzo wielu domach zakonnych nie było tabernakulum, tak? To widać w tych dokumentach, które ja czytam. W związku z tym uważano, że przed krzyżem, przed obrazem bardzo świetnie można się ulokować i rozpocząć modlitwę myślną. Chodzi o to, żeby jakby nie uciekała moja wyobraźnia. Natomiast, ponieważ to też nie zawsze było możliwe, a ponieważ zalecano modlitwę myślną, że tak powiem, w każdej dostępnej chwili, oczywiście z rozsądkiem, niezaniedbania swoich tak, spraw i wymagań pracy i tak dalej, uważano, że gdziekolwiek można. Tak? Gdziekolwiek można. I tutaj myślę, że też takim wprowadzeniem do modlitwy gdziekolwiek bywały dyskusje nad modlitwą różańcową. Do dzisiaj słyszę, w ogóle nie chcę teraz tego omawiać, to tylko przykład taki nieudolny, Do dzisiaj słyszę całe dyskusje, czy różaniec można mówić w drodze, albo w autobusie, albo w pociągu, czy tylko w kaplicy przed Najświętszym Sakramentem figurą Matki Bożej z Lourdes i na kolanach. Nie? No to są różne szkoły. A ja bym powiedziała różne możliwości, tak? Różne możliwości. Ponieważ na ostatnich zajęciach już kazałam się Wam zachwycać różnymi bardzo ciekawymi osobami, oczywiście żałowałam, że nie pokazałam Wam innych, no ale nie dało się w tym tempie, więc tylko powiem, że takie zachęty do modlitwy myślnej daje i błogosławiona Franciszka Siedliska, tak, to jest no, końcówka XIX wieku, druga połowa. Ona uważa, że w ogóle przywilejem, prawem i no, podłogą, po której chodzę cały dzień, to powinno być 15 minut przed Najświętszym Sakramentem. Tak? No, to jest ten luksus posiadania własnej kaplicy. I też właśnie mówi o tym, żeby po prostu siedzieć. Znaczy, jeżeli nie mamy nic do powiedzenia, to siedzieć. Tak? Właśnie to jest też to odkrycie końca XIX wieku, początku XX, że jakby, no po prostu przechodzimy. Przechodzimy i jesteśmy. Tak. To samo mówiła błogosławiona Marcelina Darowska, po prostu no to jest twoje miejsce i tu masz prawo siedzieć. Jak się umiesz modlić, to się modlisz, jak nie, to nie, jak coś masz do powiedzenia, mów, a jak nie, to siedź. Więc jakby to założenie samej obecności, tak? No nam się też zdarza siedzieć przy kimś bliskim, niekoniecznie się odzywać. Co nie zmienia faktu, że i modlitwa ustna, i modlitwa myślna, i adoracja, wszystko jest ważne. Natomiast zaczyna się w tym momencie bardzo mocno zachęta do bycia w obecności. Leduchowska. Leduchowska jest dyskusyjna, czy to jest koniec XIX wieku, czy początek XX. Chętnie się ją kładzie na początek XX wieku, no bo tam głównie żyła. Natomiast Państwo wiedzą, że w czasach tamtych no nie było takiego, jak to powiedzieć, szybkiego przerobu wszystkich tekstów, książek i nie było YouTube'a i takich tam rzeczy. W związku z czym ci ludzie kształtowali się bardzo często na wcześniejszych książkach. Czy wierzysz, że Pan Jezus jest obecny, prawdziwie obecny w Przynajświętszym Sakramencie ołtarza? On jest tam żywy i prawdziwy. Chce Ci być bratem, przyjacielem, powiernikiem, doradcą, siłą i światłem. I tu popatrzmy sobie, a po pierwsze mamy wizję Boga, który czeka, jest, tak? Ja mogę się dołączyć. To jest bardzo istotne. Ale po drugie, że spójrzmy sobie, to są klasyczne wyrażenia dla świętej Urszuli Duchowskiej, tak samo jak u księdza Andreasza, sługi Bożego zresztą, mamy bardzo mocne podkreślenie no, w kierunku takiej relacji, już nie sługa Pan, nie tylko ojciec, dziecko, chociaż takie też oczywiście u świętej Urszuli będą, ale tu mamy bratem, przyjacielem, powiernikiem, doradcą. Tak? Taki można by powiedzieć starszy przyjaciel, mądrzejszy przyjaciel ode mnie, no coś pięknego, tak? Przyjdę, mogę się wylać, wyłożyć i on mnie poskłada. Siłą i światłem. Bardzo, bardzo ciekawe połączenie, bardzo ciekawy dobór określeń. Tutaj zachęta do modlitwy myślnej, jedna z wielu. Idź i powiedz Twemu Jezusowi wszystko, co masz na sercu. Ty go nie widzisz. On jest tabernakulum, w to możesz silnie wierzyć niż w swoje własne istnienie. No i ta zachęta, o której mówiłam. Tak, leż w promieniach słońca eucharystycznego cichutko. Tak, czyli można powiedzieć, możesz wszystko wylać, co masz na sercu, jak najbardziej, ale też możesz przyjść i po prostu, jak tam mówiła błogosławiona Franciszka Siedliska, odpocznij przy Jezusie. Tak? Odpocznij przy Jezusie, to jest Twoje miejsce. I bardzo ciekawy obraz, bardzo ciekawy obraz oddziaływania Bożego. Państwo raczej nie bielą płótna na trawniku, przypuszczam, ale może zauważyliście, że coś zblakło, jak się za długo suszyło na słońcu. Był taki zwyczaj, że brano płótno, kładziono na, oczywiście jak rosy nie było, kładziono na słońcu, żeby zbielało, tak, żeby wyjaśniało. I dokładnie tutaj jest ta aluzja. Ty jesteś szarym, grubym płótnem. No, czyli jestem takim niedorobionym, nie najgorszym materiałem, jest ok, ale niedorobionym, takim nie do. Nic nie możesz, ale cicho, pokornie wystawiaj swoją nędzę na działanie promieni miłości wychodzących z tabernakulum. I Jezus duszę twą biedną, jak słońce płótno, uczyni białą i piękną. Bardzo ciekawe ujęcie modlitwy myślnej, która powtarza się, tak jak mówimy, jeszcze u paru innych mistyczek, które mówi nam bardzo wyraźnie, moje działanie polega na tym, że ja dopełzłam, tak, do tego tabernakulum, że siedzę. I w tym momencie, jeżeli ja, tak jak tutaj wcześniej mówiliśmy, tak, wylewam wszystko, co mam na sercu, ale potem leżę, nic nie mogę, wystawiam swoją nędzę i po prostu z całym zaufaniem, tak, po prostu siedzę. Myślę, że to nie jest takie bardzo oryginalne myślenie, chociaż wspaniałe. Na jednej z adoracji Najświętszego Sakramentu, którą miałam przyjemność organizować, właśnie tam jakieś były niektóre skądinąd bardzo energiczne młode dziewczęta i właśnie mówiły, że no nie wiedzą, co mają powiedzieć, a w ogóle to... No i tak dalej. No i wtedy jedna z moich dziewczyn ze Scholi mówi: co pani myśli? To może my zaśpiewamy, nie musisz mówić nic. No i adoracja się okazała bardzo, bardzo, bardzo doceniona. Wracamy do kwestii woli, tak? Znowu te uczucia są bardzo ważne są nasze uczucia, moje uczucia też są bardzo ważne i w związku z tym teraz nie mówimy o uczuciach, tylko mówimy o kwestii woli. Módlcie się z gorącą miłością, choć nie w uczuciu, to jednak woli. Czasami się słyszy od różnych osób: ja nic nie czuję. No i święta Szula Duchowska, czy Franciszka Siedliska, czy Angela Truszkowska powiedziałyby: sieć, tak? Po prostu sieć. Módlcie się z gorącą miłością nie w uczuciu, to w woli. Chciejcie kochać wielkiego Boga. Nie wiem, czy ktoś by się dzisiaj odważył tak powiedzieć. To jakiś taki jest, no. Chciejcie kochać ukrzyżowanego Zbawcę waszego. Chciejcie kochać Ducha Świętego, który was uświęca. Chciejcie kochać błogosławioną Trzykroć Trójcę Świętą. I chciejcie kochać Maryję, Matkę waszą. A im mniej czujecie ogień miłości, tym bardziej wytrwałością, w oschłości nawet starajcie się okazywać Bogu miłość, której nie czujecie. Czyli zobaczcie, że wracamy znowu do, powiedziałabym, takiego okazywania czynem bardziej niż emocjami, tak, naszej woli. My jesteśmy tak troszeczkę nauczeni grzebania w naszych uczuciach, tak? I co nam się chce, czego nam się nie chce i dlaczego nam się nie chce i w ogóle. No i wiadomo, że łatwiej się nam chce, nie wiem, że lubicie czekoladki, trzecią czekoladkę, łatwiej się chce niż, nie wiem, myć okna. I w tym momencie, mówi Święta Szula Duchowska, czy też inni tutaj przewodnicy modlitwy, nasza decyzja jest naszym wyznaniem miłości, tak? Nie chwilowe uczucia, które mogą być zmienne, tylko nasza decyzja jest tym wyznaniem miłości. Jeśli nie w uczuciu, to jednak w woli. Módlcie się, dzieci moje, nieustannie, jak Pan Jezus każe, przez ofiarowanie Panu Bogu wszystkich czynności, przez częste akty strzeliste. Tak, wiek XIX kochał się w aktach strzelistych. Słuchajcie, po prostu, już nie będę mówiła szczegółów, ale ilość aktów strzelistych w ciągu dnia była duża. Może na pewno czasami z tym przesadzano, ale myślę, że jednak była w tym jakaś taka rozpaczliwa chęć zachowania tego, że samo to, że ktoś coś robi, ma znaczenie i jest gestem. Nie wiem, czy rozumiemy. Tak? Że tak jest, ta czynność jest niedoskonała, ale w tej intencji ja chcę, żeby mnie zbliżała do Boga, żeby była moim pokazaniem, że ja się staram, tak? I to jak najczęstsze zwracanie wzroku duszy ku tabernakulum i krzyżowi, no też czasami to może rozumiano trochę zbyt tak, no. Ale z drugiej strony państwo świetnie wiedzą, reklamy dzisiaj robią to samo, tak? Jeżeli wszędzie macie jakieś logo i w końcu się go chciał, nie chciał, nauczycie. I tak naprawdę reklama dzisiejsza ściąga metodę, którą miały religie. To, że były symbole różne, że posąg Buddy w Nepalu, nie pamiętam jaki jest wysoki, ale jest tak wysoki, że w ogóle tak widać go z każdej strony. Albo na przykład, że Żyd miał mezuzę przy wchodzeniu do domu i wchodząc i wychodząc dotykał, jak wychodził, no to on pamięta, że tu dotknął mezuzy i tak dalej. Czy jak różne te wielkie krzyże stawiane, tak, czy jakieś różne inne wielkie posągi, czy piramidy egipskie, no to wszystko miało być widoczne. To miało pokazywać, to miało łapać wzrok. Tak, że ja mam pamiętać, że... I teraz w tej chwili zobaczcie, że jest cała dyskusja. Te krzyże to tak. Widziałam plakat z Paryża, gdzie właśnie krzyże były zblurowane, żeby nie było widać, że na plakacie są krzyże, ale już symbole reklamowe mogą być, nie? Mogą być takie duże i takie fajne i tak, żeby było wszędzie widać, no. Pamiętam, jak jechaliśmy drogą, taka dłuższa była we Flixbusie i jakiś pan mówi, no i znowu ten krzyż stawiają przy drodze. A potem była stacja McDonald's i to już mu nie przeszkadzało. Nie? Czyli jakby zobaczcie, że to, co sobie my stawiamy. I tutaj Leduchowska nie radzi wcale, żeby wszędzie stawiać ogromne znaki religijne, ale żeby były takie drobne przypominajki, jakby to można powiedzieć, tak? No, ktoś ma różaniec na ręku, ktoś sobie gdzieś kładzie jakiś ulubiony przedmiot, który mu ma coś przypominać na tej zasadzie. A więc zwracanie wzroku duszy. Zgoda na to, że no, przypominamy sobie. To też wymaga pokory, dlatego że tutaj to, co mówi Jezus, że sprytniejsi są synowie tak ciemności, oni wiedzą, że trzeba zrobić bardzo dużą reklamę i czegoś, żebyśmy my zauważyli, ale my oczekujemy od siebie często, że będziemy sami o czymś pamiętać, nie? A to wcale nie musi tak być, Można sobie zrobić małe, drobne przypominajki, które nam do czegoś mają przyciągać. I przez te wszystkie różne drobiazgi niech życie wasze zmieni się w jedną modlitwę. To nie znaczy, że rezygnujemy z ustnej, tak? To jest Leduchowska, która pisze do swoich sióstr szulanek, które mają wspólne modlitwy, wspólną adorację, wspólne czytania, wspólne ćwiczenia duchowne, ale oprócz tego jeszcze, żeby tutaj kontynuować, można powiedzieć, tak, w sercu swoim. I rzecz, która na pewno jest Państwu znana, ona zachęca, żeby wykorzystywać po cichu i dyskretnie. Gdzieś czekamy na kogoś, gdzieś jesteśmy w kolejce, gdzieś się nudzimy, tak? Czy jedziemy w pociągu i tak dalej, żeby, może nie cały czas, ale żeby wkładać właśnie zamiast troski nierozsądne plany na przyszłość, włożyć modlitwę. Bardzo ciekawe porównanie, które jest u wielu mistyków i świętych, kierując się do Jezusa waszego jak kwiatek do słońca. Z poczuciem potrzeby i z poczuciem właśnie tego czerpania sił i piękna wewnętrznego. No i coś, co mi się szalenie podoba, w tej modlitwie nieustannie ćwiczyć się należy. Nie zniechęcać się, że nie udaje się tak, jakbyście chciały. I znowu próbować i chcieć i starać się i Bóg łaskawie przyjmie tą pracę, bo z miłości podjęta, choć się wydaje bezowocna. Dałam Państwu szulę duchowską, bo mamy mało czasu, ale równie dobrze mogłabym pokazać kilkanaście innych osób, które w tym samym stylu uczą, niezależnie od ustnej i od wspólnej i od mszy świętej, takiego właśnie trzymania się tej modlitwy własnej. Akurat u szulę duchowską była w miejscach, gdzie były zazwyczaj kaplice. Natomiast błogosławiona Angela Truszkowska, tylko Felicjanek, była w sytuacji, w której siostry szły do miejsc, gdzie żadnych kaplic nie było i tabernakulów. I ona wtedy ma takie bardzo ciekawe zachęty, mówi, Masz w tym momencie okazję zachowywać się tak, jak Matka Najświętsza po odejściu Pana Jezusa. Poszedł do nieba, w niebo wstąpił, przepraszam, nie ma go, a ona żyła cały czas jego obecnością, wspominając jego słowa, jego myśli, przypominając go sobie. Bardzo dzięki. Przepraszam, że ta prezentacja wyszła nędzna, ale ona się obraziła, ten laptop jest nowy.